w oczach Pana Jezusa, czym są aniołowie, kim są aniołowie zboru. I chciałbym, żeby nie tylko stali bywalcy środowych wykładów, ale także cały zbór się o tym dowiedział, dlatego ominiemy ten fragment, przeniesiemy go na którąś z niedziel i podczas jednej z niedziel na porannym nabożeństwie ten temat przeanalizujemy. Dzisiaj prosiłbym, byśmy otworzyli objawienie świętego Jana, drugi i trzeci rozdział. W drugim i w trzecim rozdziale umiłowani są przedstawione, jest przedstawionych siedem zborów. Jest przedstawionych siedem zborów. I większość biblistów zgadza się co do tego, że te siedem zborów reprezentują siedem okresów historii Kościoła. Że każdy z tych zborów opisuje inny okres historii Kościoła. I chciałbym mówić, jeśli nie dziś, to na następnym spotkaniu, właśnie na temat poszczególnych listów charakteryzujących poszczególne okresy historii Kościoła. Ale żeby móc mówić o Kościele, trzeba najpierw przypomnieć sobie, w którym momencie pojawił się Kościół. Bo przecież nie na początku stworzenia pojawił się Kościół. Zanim się Kościół pojawił, minęło około 4000 lat. A więc Kościół istnieje na ziemi, ten Kościół, Eklezja, o którym mówimy, istnieje około 2000 lat. A przecież wcześniej zgadzamy się, że minęło około 4000 lat. I w związku z tym chciałbym wam przypomnieć, jakie bibliści wyróżniają okresy w historii ludzkości od momentu stworzenia człowieka. A więc poproszę o to, żeby można było to wyświetlić i podnieść do góry, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądają według większości biblistów okresy historii świata. Może to trochę rozjaśnić, żeby było... Proszę? Ja nie będę mógł widzieć. No, kto dojrzy, ten dojrzy. Jeśli nie, to proszę sobie zapisujcie. Jest niestety za jasno. To sobie zapisujcie. A więc bibliści wyróżniają siedem okresów historii ludzkości, historii świata. Pierwszym okresem, i mam nadzieję, że go widzicie, jest okres raju. Okres raju, który został stworzony, zaistniał około, to jest oczywiście dyskusyjne, ale około 4000 lat temu. I okres raju, 6000 lat temu, tak, dziękuję za poprawkę, 6000 lat temu, 4000 lat przed narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa. Okres raju rozpoczął się od stworzenia człowieka i istniał do upadku człowieka. Od stworzenia człowieka do upadku człowieka. Pamiętacie, bo przecież nieraz ten fragment czytaliście, jak stworzony został człowiek. Biblia powiada, że człowiek został stworzony na podobieństwo i wyobrażenie Boga. Nosił podobieństwo i nosił wyobrażenie Boga. I człowiek stworzony na podobieństwo i wyobrażenie Boga był tak doskonałą istotą, iż jak powiada Księga Hioba, aniołowie na widok stworzonego człowieka aż pląsali z radości. Dlatego powiada psalmista, że człowiek stworzony został niewiele mniejszym od aniołów. A więc była to rzeczywiście istota pod każdym względem doskonała. Doskonały był jego duch, przez który człowiek nawiązywał społeczność z Bogiem duchem. Doskonała była jego dusza, wolna od wszelkich stresów, lęku, przerażenia, wolna od wszelkiego strachu, a więc doskonała była jego dusza, a także doskonałe było jego ciało, wolne od chorób, niemocy i słabości. Jednym słowem, doskonały był człowiek w każdym calu. Duch, dusza i ciało człowieka były doskonałe. Umieścił Bóg człowieka, jak wam wiadomo, w ogrodzie Eden. I w tymże ogrodzie Eden znajdowały się dwa szczególne drzewa. Pośrodku ogrodu Eden znajdowały się dwa szczególne drzewa. Mianowicie powiada rozdział 2, wiersz 9, że pośrodku ogrodu Eden, a więc tego najpiękniejszego ogrodu świata, w którym Bóg umieścił człowieka, znajdowały się dwa szczególne drzewa. Pierwsze z nich to drzewo życia. Pierwsze z nich to drzewo życia i ono rosło w samym centrum ogrodu. I drugie drzewo, drzewo poznania dobra i zła. Czasem niektórzy usiłują dowieść, że chodziło tu o jedno drzewo. Z Biblii wynika zupełnie jasno, że chodziło o dwa drzewa. Proszę, czytajcie. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A więc dwa zupełnie od siebie różne drzewa. Po pierwsze, drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Bóg nie miał nic przeciwko temu, żeby człowiek spożywał z drzewa życia. Bóg nie miał nic przeciwko temu, po to je posadził, by poprzez spożywanie z drzewa życia człowiek jak gdyby przedłużał swoje życie. Bóg jedynie zalecił, aby nie spożywał człowiek z drzewa poznania dobra i zła. A zatem z jednego z tych drzew nic w każdym razie nie czytamy, by człowiekowi nie wolno było spożywać. Nie wolno było spożywać z owoców z drugiego drzewa, mianowicie z drzewa poznania dobra i zła. Bóg zastrzegł sobie, by człowiek z tego drzewa nie spożywał. I jednocześnie powiedział, że w momencie, gdy człowiek spożyje z tego drzewa, śmiercią umrze. Umrze śmiercią w momencie, gdy spożyje z tego drzewa. Jak to trwało długo, trudno mi powiedzieć. W każdym razie później, po tym, co Bóg powiedział, stworzona została małżonka Adama, człowieka, stworzona została Ewa. Rzecz charakterystyczna, że Bóg Ewie tego nakazu nie powtórzył. Bóg ten nakaz wydał Adamowi. Adam dowiedział się o tym, że nie wolno mu spożywać z drzewa poznania wiadomości dobrego i złego. Nie wiem, Biblia tego nie relacjonuje, czy na dość poważnie Adam przekazał ten Boży nakaz swojej małżonce Ewie, czy nie? Czy z całą surowością, czy z pełnym naciskiem powiedział Adam do Ewy: Ewa, nie wolno ani mnie, ani tobie spożywać z drzewa, owocu z drzewa poznania wiadomości dobrego i złego. Nie wiemy tego, ponieważ Biblia na ten temat milczy. I oto dochodzi do tragedii. Diabeł, który w międzyczasie, jak już kiedyś mówiliśmy, stał się buntownikiem, został zrzucony z nieba, pojawił się w ogrodzie Eden. Nie poszedł, aby kusić Adama, ponieważ Adam prawdopodobnie ciągle słyszał jeszcze w uszach swoich Bożą wolę. Biblia powiada, że Bóg mówi raz, a my to słyszymy jak echo wielokrotnie. I jeśli ktoś z was słyszał głos Boży, to do końca życia nie da się tego zapomnieć. Trudno by mi było więc powiedzieć, że Adam zapomniał, jak brzmiał nakaz samego Boga. Ewa tego głosu nie słyszała. W jej uszach być może pozostały tylko słowa Adama, ale one miały mniejszy ciężar gatunkowy niż słowa Boga. I chytry wąż nie poszedł do Adama, bo prawdopodobnie Adam nie uległby tak szybko pokusie i diabeł doskonale o tym wiedział, dlatego poszedł do Ewy, aby ją zwieść. I oto czytamy, że przed jej oczami wymalował piękno tych owoców. Ewa zapatrzyła się, a przy tym szatan nakłamał, jak zwykle poprzekręcał Boże Słowo, jak zwykle poprzekręcał Boże Słowo, powyrywał z kontekstu, jak zwykle, i poszedł do Ewy, aby ją kusić. I jak czytamy w trzecim rozdziale, zaczął oddziaływać na jej zmysł patrzenia, na oczy. Ona patrzyła i gdy patrzyła, nagle w niej, w jej wnętrzu zaczęły powstawać, tworzyć się, rodzić się reakcje. Reakcje te doprowadziły do dramatu. Ja chciałbym zauważyć, bracia i siostry, siostry i bracia, że pokolenia się zmieniają, ubiory się zmieniają, cywilizacja idzie do przodu, ale ataki diabła praktycznie pozostają takie same. Zwróćcie uwagę, że i dzisiaj atakuje on życie ludzi, w tym także wierzących, głównie, albo jeśli ktoś nie chce słowa głównie, także między innymi poprzez oczy. Stąd te wszystkie reklamy, stąd te wszystkie afisze, stąd te wszystkie obrazy, stąd te pisma, stąd to wszystko, co wulgarne, co brudne, co powoduje pożądliwość, wywołuje pożądliwość, wywołuje w człowieku dziwne reakcje albo rozbudza w nim dzikie pożądliwości, diabeł stawia przed nasze oczy. Dlatego czasem mnie młodzi ludzie, albo nie tylko młodzi ludzie pytają: pastorze, czy wolno chodzić do kina, czy nie? Odpowiadam wierzącemu: wszystko wolno, nawet napić się trucizny. Oczywiście, wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Nie ma dzisiaj filmu, w którym nie byłoby mordobicia, a czy to jest pożyteczne, widzieć tę błazenadę? Czy to powoduje w nas pozytywne reakcje, kiedy widzimy, jak jeden facet wali drugiego faceta, a ten się przewraca? Czy to powoduje pozytywne w nasze reakcje, czy też wyzwala dzikość? Wyzwala w nas zapędy starej natury. Nie ma filmu bez szczelaniny. Nie ma filmu bez pójścia aktorów do łóżka. Czy to jest pożyteczne? Czy to jest pożyteczne? Mam wątpliwości, ponieważ patrzenie na to wywołuje w człowieku określone negatywne reakcje. No chyba, że ktoś idzie z opaską do kina, no ale to po co wtedy idzie z opaską na oczach do kina? To nie ma sensu. A zatem odpowiadam: wszystko można. Oczywiście, że można, ale nie wszystko jest pożyteczne. Po takim oglądaniu po takim dwugodzinnym programie będziesz się czuł rozbity duchowo. Będziesz przeżywał wewnętrzne kłopoty. Stracisz społeczność z Bogiem. Stracisz, umilknie głos Ducha Świętego w twoim sercu. Więc dla mnie osobiście pójście do kina w moim przekonaniu osobistym jest grzechem. Ale to dla mnie. Może jestem fanatykiem, ale wolę ten czas spędzić nad lekturą Pisma Świętego, w rozmowie, albo na rozmowę z przyjaciółmi, albo na kolanach. A jeśli już nie to, ani tamto, to wolę zabawiać się jakąś pracą w ogródku, by podziwiać Boże stworzenie, jakimi są na przykład kwiaty, zamiast oglądać mordobicie i wyuzdany seks. Bo zauważcie, diabeł tą samą metodą posłużył się w stosunku do Ewy. Pokazał jej i Biblia wyraźnie powiada, że Ewa, zobaczywszy owoc, zachwyciła się, że były one miłe dla oczu i godne pożądania. No i stało się. Nastąpił upadek, a więc od stworzenia do upadku. To był pierwszy okres w dziejach ludzkości. Potem nastał drugi okres, okres, który trwał od upadku, a więc mniej więcej 4000 lat temu, i ten okres trwał do 2500 roku, a więc trwał około 1500 lat. Ten drugi okres, nie wiem czy widzicie, nazywa się okresem sumienia. Okresem sumienia. Bibliści ten okres nazywają okresem sumienia. I ten okres sumienia trwał od upadku człowieka do potopu. Dlaczego nazywa się ten okres okresem sumienia? Nazywa się on okresem sumienia dlatego, że w tym czasie po upadku Bóg nie ustanowił żadnego zakonu, żadnych przepisów. Nie ustanowił Bóg żadnych nakazów, żadnych zakazów. Nie było żadnego drzewa, z którego nie wolno byłoby jeść. Nie było nie kradnij, nie było nie zabijaj, nie było żadnych przepisów. Nic o nich nie czytano. Jednym słowem, człowiek miał kierować się czymś, co nazywamy sumieniem. A więc miał postępować według własnego sumienia. Czasem słyszymy, jak ludzie mówią, ja nie muszę ani Biblii czytać, ani nie muszę się modlić, ja nie muszę chodzić do kościoła, ja nawet nie muszę wierzyć. Obym tylko postępował zgodnie z moim sumieniem. No ale ludożerca nie ma wyrzutów sumienia, gdy pożera jakiegoś misjonarza. Więc okazuje się, że kierowanie się sumieniem jest rzeczą względną, jest czymś, no, w zależności od kultury, w zależności od miejsca, różne. I popatrzcie, w tym okresie, w drugim okresie, nie było żadnych przepisów. Jednym słowem, Bóg pozwolił ludzkości postępować według jej własnego sumienia. Czy przypominacie sobie, do czego doszło? Czy przypominacie sobie, do czego doszło, kiedy człowiek kierował się własnym sumieniem, choć cieszył się złotą wolnością, nie było żadnych ograniczeń, żadnych przepisów, żadnego zakonu, żadnego drzewa. Człowiek kierował się sumieniem, ale czy pamiętacie, do czego doszło? Otóż doszło do tego, że żałował Pan, że uczynił człowieka. Dlaczego żałował Pan, że uczynił człowieka? Bo ludzkość dopuściła się do tak straszliwego upadku w grzech. Bo ludzkość tak upadła. I o tym możemy czytać w szóstym rozdziale. W szóstym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej możemy czytać, jak to wielce żałował Bóg, że stworzył człowieka. I w końcu Bóg podjął decyzję, patrząc na tę upadłą w grzech ludzkość, Bóg podjął decyzję, że coś musi z tymi ludźmi zrobić, że jest niemożliwe, nie jest możliwa odnowa tej ludzkości, nie jest możliwa naprawa natury tych ludzi, że nie jest możliwa regeneracja, że to, co się zaczęło staczać, już się będzie staczać. Że to, co nasiąkło grzechem, już będzie nasiąkać grzechem. Czy nie czytamy podobnie w księdze Daniela proroka? Czytamy, że grzesznik, gdy zaczyna grzeszyć, to grzeszy, grzeszy i grzeszy. Stacza się i stacza się i stacza się. I Bóg, widząc ten stan pierwszego rodzaju ludzkiego, doszedł do wniosku, że nie ma możliwości, żeby ci ludzie się odwrócili od swoich grzechów, i dlatego też postanowił, że, pamiętacie, co postanowił? Że całą tę społeczność, całą ludzkość musi, jednym słowem, musi ukarać sądem, jakim jest potop. Dlatego mówimy, że okres sumienia trwał od upadku człowieka w grzech do potopu. Bóg doszedł do wniosku, że ten rodzaj ludzki musi być unicestwiony, a musi się pojawić nowy człowiek, a więc inny człowiek. Ktoś inny musi dać początek nowemu rodzajowi ludzkiemu. Bóg miał nadzieję, że ten nowy początek da nowych ludzi, którzy będą unikać grzechu. Pamiętacie, że w tym czasie, gdy wszyscy grzeszyli, gdy wszyscy się wulgaryzmów dopuszczali, gdy wszyscy w grzechu się nurzali, gdy stało się to powszechne, gdy normalną zasadą było grzeszenie, żył jednak człowiek, który miał inne standardy. Żył inny człowiek, jeden człowiek, który postawił sobie zupełnie inny cel. Czasem słyszę, no nie da się żyć, bo wszyscy tak żyją. Nie da się żyć inaczej, bo wszyscy tak żyją. Fałsz, zakłamanie, nieprawda. Tak mówić nie wolno. Takie mówienie jest nieodpowiedzialnym mówieniem. Bo okazuje się, że wszystko było zepsute. Wszystko cuchnęło zgnilizną. A jednak był człowiek, który postawił sobie inne priorytety. Kto to był? Noe. A jakiż to priorytet postawił sobie Noe? Noe postawił sobie za cel znaleźć łaskę w oczach Boga. Halleluja. Świecił jak światło na ciemnym nieboskłonie. Jak światło w ciemnościach tego świata. Noe postawił sobie za cel, aby znaleźć łaskę w oczach Boga, w oczach Pana. Noe jest przykładnym człowiekiem. Noe przemawia do nas, mówiąc: jeśli ja bez wsparcia mocy Ducha Świętego potrafiłem wśród złego, zepsutego, grzesznego pokolenia prowadzić życie sprawiedliwe, to dlaczegoż wy, chrześcijanie, mający wsparcie Parakletosa, pomocnika, Ducha Świętego, mocy z wysokości, upadacie, poddajecie się, rezygnujecie, upodabniacie się do stylu życia tego świata. Dlaczego się nie odróżniacie swoją świętością? Dlaczego nie wyznaczacie sobie innych celów, innych priorytetów? Drugi okres to okres sumienia. Trwał od upadku do potopu. Potop zakończył ten okres. Nastał trzeci okres. Bardzo krótki okres, trwający zaledwie 300 lat. Bibliści ten trzeci okres nazywają dominacją człowieka. Aż do tego momentu, i ten okres trwał od roku 2500 do 2200. Tak mniej więcej z chronologii wynika. A więc od 2500 do 2200. Dominacja człowieka. Ten okres trwał od potopu, jak widzicie, do Abrama. A więc do powołania Abrama. To jest mniej więcej rozdział 10 i 11 pierwszej Księgi Mojżeszowej. To jest mniej więcej rozdział 10 i 11 pierwszej Księgi Mojżeszowej. W tym to właśnie okresie, w odróżnieniu od poprzednich okresów, podczas których nie było jakiegoś przywódcy, jakiegoś dominanta, jakiegoś lidera, kogoś, kto by przewodził, jakiegoś księcia, króla. Nic o tym nie czytamy, żeby taki ktoś był za czasów poprzedniego okresu, za czasów Noego. O czymś takim nie czytamy. O kimś takim nie czytamy. Ale w tym okresie już pojawiają się przywódcy, liderzy, którzy zaczynają dominować, panować nad innymi ludźmi. I tym jednym z nich był już przeze mnie swego czasu wspominany Nimrod. O nim czytamy w 10 rozdziale. Nimrod, który był mocarzem, pierwszym mocarzem na ziemi, Nimrod, który budował miasto za miastem, między innymi Babilon, Erech, Akket i Kalne w kraju Syner, i następnie wyruszył do Asyrii, tam zbudował Niniwę i Rehobot, Ir i Kallach oraz i tak dalej, i tak dalej. Budował miasta za miastem. Sam miałem możliwość, będąc w Ziemi Świętej, być w jednym z zamków, który prawdopodobnie, tak przynajmniej głosi historia tego zamku, zbudowany został przez Nimroda, potem był dobudowany, czy jak gdyby odnowiony przez krzyżowców. Ale Nimrod założył fundamenty tego miasta, tego zamku. Dlaczego pojawili się pierwsi książęta? Między innymi Nimrod. Ja już swego czasu wam o tym mówiłem. Gdy zakończył się potop, gdy opadły wody, to mówią źródła pozabiblijne, że nastąpił gwałtowny rozwój dzikich zwierząt. I te dzikie zwierzęta, drapieżne dzikie zwierzęta, karmiły się ciałami ludzkimi, które pozostały po potopie. A dzikie drapieżne zwierzę, jeśli się rozsmakuje w ciele ludzkim, to, jak powiadają zoolodzy, potem żadnego innego mięsa już nie chce. Dlatego natychmiast trzeba odszczelić takiego lwa albo takiego tygrysa, który powiedzmy spożar jakiegoś człowieka. I podobno w tym okresie także tak było. Te dzikie zwierzęta, gdy już w końcu brakło trupów, zaczęły się rzucać, zaczęły napadać na żywych ludzi. I w związku z tym zabijały żywych ludzi, których przecież było niewiele, bo to był okres po potopie. I wtedy Nimrod wpadł na taki pomysł, że tych rozproszonych ludzi, którzy byli rozproszeni po ziemi, zgromadzał na jedno miejsce i to jedno miejsce, tę wioskę, w której oni zamieszkiwali, obwarowywał, czy powiedzmy obwarowywał murami z kamieni albo z konarów, albo z pni, a także ustanawiał straże, które pilnowały, gdy inni mieszkańcy spali albo pracowali w polu, pilnowali dobytku przed dzikimi zwierzętami. Palili ognie w nocy albo w inny sposób odstraszali dzikie zwierzęta. I w związku z tym, co robił Nimrod, że zabezpieczał, zachowywał życie ludzkie, w końcu albo wkrótce został uznany za zbawcę, za kogoś, komu zaczęto oddawać cześć, kogo dalej ustanowiono księciem. A potem wspinał się po drabince, wspinał, aż został Bogiem. Aż był czczony jako Bóg, uznawany jako Bóg. I na starych monetach, w starych pismach jego podobizna występuje jako Boga dwugłowego. A więc Nimrod stał się wkrótce jednym z książąt, który dominował nad ludźmi, których życie zabezpieczył. A więc najpierw dał im ratunek, najpierw dał im poczucie bezpieczeństwa, a potem położył na nich swoją dominację, swoje władztwo. I ten okres zakończył się, bracia i siostry, powołaniem Abrahama. 12 rozdział pierwszej księgi do Mojżeszowej mówi o powołaniu Abrahama. I wtedy nastał czwarty okres, bo wraz z powołaniem Abrahama pojawia się w historii ludzkości czwarty okres. Okres, który trwał od 2200 do 1600, a więc około 600 lat. I jest to okres zwany okresem, wraz z powołaniem Abrahama pojawia się okres patriarchów. A więc okres patriarchów, który trwał od Abrahama do zakonu. A więc od momentu powołania Abrahama trwał okres zakonu. Dalej, okres zakonu, który został wydany przez Mojżesza mniej więcej 1500 lat przed narodzeniem Chrystusa, zakończył się czym? Narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa. A więc okres zakonu, który nastał po okresie patriarchów, trwał od mniej więcej 1500 roku do początku naszej ery. Okres zakonu trwał od Mojżesza do Chrystusa. Okres, w którym my żyjemy, to jest ten okres, który nastał po okresie zakonu. I ten okres, w którym my żyjemy, nazywa się różnorako. Czy możecie wymienić przynajmniej dwie nazwy? Oczywiście, okres Kościoła. Okres łaski, dziękuję. Okres Ducha Świętego. Miłościwy rok Pana. A więc ten okres nazywa się różnorako. I ten okres rozpoczął się od narodzenia się Pana Jezusa Chrystusa. Okres Kościoła. Okres Kościoła jest to, jak widzicie, szósty okres. Szósty okres rozpoczął się od narodzenia się Pana Jezusa. Niektórzy mówią od zesłania Ducha Świętego. To jest zgodne, to się zgadza. I ten okres będzie trwał jak długo? No, trudno jest powiedzieć. I dlatego widzicie, tam jest raczej znak zapytania. Będzie w każdym razie trwał do paruzji, do zabrania Kościoła. Do paruzji, czyli do zabrania Kościoła. A zatem, gdyby mnie ktoś zapytał, w jakim okresie historii ludzkości żyję, odpowiadam, żyję w szóstym okresie historii Kościoła, ludzkości. A czy jeszcze będzie jakiś jeden okres? Tak, będzie jeszcze. Będziemy o nim mówić. Siódmy okres jeszcze będzie. Okres milenium, albo inaczej tysiącletniego królestwa. Okres tysiącletniego królestwa rozpocznie się od związania szatana po wielkim ucisku, o czym będziemy mówić, a zakończy się bitwą Goga i Magoga, o czym też mówić będziemy. A więc zobaczcie, ile jest okresów w historii ludzkości. Ile? 7. A co oznacza liczba 7 w Biblii? Pełnię. A więc liczba 7 to liczba pełnia, to pełnia. I zauważcie, że w Biblii raz po raz występuje liczba 7. Od choćby 7 dni Bóg tworzył świat. 7 razy kropiło się ofiarę za grzech. 7 razy obchodzono Jerycho, 7 zborów, 7 świeczników, 7 pęci i tak dalej, tak dalej, tak dalej. 7. Powiada się, że liczba 7 określa pełnię. A więc te 7 okresów historii ludzkości to jest pełnia historii ludzkości. My, powiadam raz jeszcze, żyjemy w okresie którym? 6. I ten 6 okres, w którym my żyjemy, czyli okres Kościoła, okres łaski, okres miłosiernego roku pańskiego, także, bracia i siostry, możemy podzielić na 7 części. Zmienimy planszę i zobaczycie 7 okresów, 6 okresu, jakim jest Kościół. 7 okresów Kościoła. I nad tym będziemy się teraz zastanawiać. Patrzcie teraz na 2 i 3 rozdział Apokalipsy. A więc przeszliśmy od początku, a teraz jesteśmy w okresie Kościoła. Pierwszym okresem, w okresie Kościoła, pierwszym okresem, pierwszym segmentem, rozdziałem w okresie Kościoła jest okres efeski. Jest okres efeski. I ten pierwszy okres został opisany przez list do zboru w Efezie. Przez list do zboru w Efezie. 2 rozdział Apokalipsy od 1 do 7 wiersza. A więc pierwszy okres Kościoła, zaraz powiem daty, od którego do którego, to jest okres efeski opisany przez 2 rozdział Apokalipsy od 1 do 7 wiersza. Słowo Efes oznacza pierwszy, oznacza także pożądany. A więc nie na darmo zbór efeski jest jako pierwszy. Dlatego, że samo słowo Efes oznacza pierwszy, pożądany. A więc taki, jak Bóg sobie wyobrażał, że ma wyglądać Kościół. Pożądany. Taki, jaki Chrystus chciał, aby Kościół był. Choć już i w tym zborze pojawiły się pewne problemy. Niemniej jednak jest to jeden z lepszych okresów. Okres przecież apostolski, poapostolski, kiedy działali ojcowie Kościoła. A więc okres efeski. Okres efeski, a więc okres Kościoła, efeski okres Kościoła określony jest 2 datami. Czy sklamrowany jest 2 datami. Po pierwsze datą 33, rok mniej więcej 33 naszej ery już. Wiecie, co się w tym roku niezwykle ważnego wydarzyło. W tym roku, roku 33 miały miejsce co najmniej 2 ważkie wydarzenia. Niezwykle ważne wydarzenia dla każdego z nas. Niezwykle ważne wydarzenia dla każdego chrześcijanina. Bez nich nie byłoby chrześcijaństwa. Bez nich bylibyśmy tylko skostniałą, sformalizowaną religią, jeśli w ogóle byśmy jeszcze nie, już byli, należeli do jakiejkolwiek religii. Co się wtedy wydarzyło? W roku 33, a więc w tym roku, w którym rozpoczyna się ten okres, po pierwsze miało miejsce ukrzyżowanie Pana Jezusa Chrystusa. Z prostego wyliczenia. Oczywiście nie wdajemy się w szczegóły, nie wchodzimy w szczegóły, bo możemy się doszukać pewnej różnicy. Dlatego, że papież Grzegorz, który ustanawiał Kalendarz, jak już mówiłem, swego czasu pomylił się prawdopodobnie o 4 lata. Pomylił się o 4 lata. Dlatego nie bawiąc się w szczegóły, niemniej jednak trzymajmy się tej chronologii, którą się powszechnie uznaje. A więc Jezus, mając około 33 lata, został, jak wam wiadomo, ukrzyżowany. Ile miał lat Pan Jezus, gdy rozpoczynał swoją służbę? 30. Około lat 30. Ile lat działał? 3. I po 3 latach został ukrzyżowany. A więc mając 33 lata został ukrzyżowany. A ponieważ liczy się od narodzenia Pana Jezusa, historię współczesną, współczesny kalendarz się liczy od narodzenia Pana Jezusa, więc mówimy, że miał rok ten, okres efeski rozpoczyna się mniej więcej od 33 roku życia. Natomiast drugie wydarzenie, które miało miejsce w tym okresie, to był drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Zesłanie Ducha Świętego. Bez tych dwóch wydarzeń nie byłoby Kościoła. Wyobrażacie sobie Kościół bez Golgoty? Ja nie. To byłaby jakaś pogańska religia. Może czcilibyśmy jakiegoś słowiańskiego bożka. Chodzilibyśmy gdzieś kłaniać się i składać ofiary pod dębem. Nie wyobrażam sobie. Chodzilibyśmy w naszych grzechach i w naszym bezprawiu, gdyby Chrystus nie umarł za nas na drzewie krzyża. A wyobrażacie sobie Kościół bez zesłania Ducha Świętego? Nie. To są te dwa fundamentalne przeżycia, które miały miejsce w roku 33, mniej więcej 33. I dzięki tym dwóm fundamentalnym przeżyciom, wydarzeniom zaistniał Kościół. A co oznacza rok 70? Bo powiedzieliśmy, że okres efeski trwał od 33 roku do mniej więcej roku 70. Rok 70 to także znamienite, znane wydarzenie. Kto się interesuje historią, ten wie, że w roku 70 miało miejsce zburzenie Jerozolimy i podpalenie świątyni przez rzymskiego wodza Tytusa. Że wydarzyła się wtedy rzecz nie do opisania. Jeśli byście kiedykolwiek mieli możliwość pożyczyć albo kupić, nabyć historię narodu izraelskiego Józefa Flawiusza, to zaopatrzcie się w tę pozycję i czytajcie. A będą wam włosy, dęba, jak to się mówi popularnie, powszechnie stawać na głowie, gdy będziecie czytać owe dramatyczne, tragiczne wydarzenia. I są to prawdopodobnie autentyczne wydarzenia, bo przecież Józef Flawiusz był jednym z wodzów rzymskich legionów. Nie miałby powodu opisywać tak dramatycznych wydarzeń, gdyby to nie było prawdą. A pisze on, że gdy Tytus nadciągnął ze swoimi legionami pod mury Jerozolimy, zażądał, by Jerozolima się poddała. Jerozolima nie poddała się. Zbuntowani, podburzeni przez zelotów, a więc takich trochę nadgorliwców, fanatyków religijnych, podburzeni przez zelotów, kapłani i przywódcy Jerozolimy odpowiedzieli Tytusowi nie. I wtedy Tytus próbował zdobyć Jerozolimę siłą. Okazało się, że nie był w stanie. I postanowił zamorzyć Jerozolimy głodem. Ustawił więc swoje legiony wokół Jerozolimy, otoczył Jerozolimę pierścieniem wojsk i to tak szczelnie, że nikt nie mógł wejść do Jerozolimy ani wyjść z Jerozolimy. A gdy zapasy żywności i wody zaczęły się kończyć w Jerozolimie, to opisywane są dantejskie sceny. Matki na przykład spożywały nowonarodzone niemowlęta. Walczono o zdechłego konia. A więc działy się sceny dramatyczne, dantejskie. Ludzie wałęsali się po ulicach Jerozolimy jak cienie. Padali, umierali, a gdy umarli, żywi dopadali ich ciał i spożywali. Niektórzy chcieli wyjść z Jerozolimy. Pod przykrywką nocy chcieli uciec. To w takich Tytus, czy wojska Tytusa łapały i krzyżowały. I wkrótce wokół Jerozolimy powstał las krzyży, na których wisieli skazańcy. A więc działy się sceny dramatyczne. I w końcu Jerozolima się poddała. Zmuszona głodem, Jerozolima się poddała. A gdy legiony rzymskie wdarły się do Jerozolimy, wycinały w pień wszystkich. Nie oszczędzały nikogo. Podpaliły Jerozolimę, podpaliły świątynię. I jak pisze dalej Józef Flawiusz, tam gdzieś na wzgórzach, bo Jerozolima leży na wzgórzach, zabijani Żydzi, ich krew lała się ulicami Jerozolimy i gasiła pożary domów, które się niżej paliły. Więc możemy sobie wyobrazić, jak straszliwą rzeź urządził Tytus w Jerozolimie. Nie pozostał, dosłownie rzecz biorąc, kamień na kamieniu. Ale teraz pomyślcie. Przecież jeszcze tak niedawno. Przecież bracia i siostry jeszcze tak niedawno. O czym czytamy w Ewangelii Mateusza. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 23 czytamy, jak Jezus po raz ostatni za swojego życia na ziemi przed ukrzyżowaniem wchodzi do Jerozolimy. I oto wchodząc do Jerozolimy, czytamy od 37 wiersza, że Jezus usiadł, zatrzymał się na moment na Górze Oliwnej. A z Góry Oliwnej rozciąga się doskonały widok na Jerozolimę. A zwłaszcza doskonale widać było świątynię w Jerozolimie. Ale nie tylko świątynię, także całą Jerozolimę, bo z Góry Oliwnej jest doskonały widok. I oto Jezus w 37 wierszu takie oto słowa wypowiedział. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, ale nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Pomyślcie przez chwilę. Siedząc na Górze Oliwnej, Jezus patrzył na Jerozolimę. I był świadomy co najmniej dwóch prawd. Po pierwsze, był świadomy, że tam w tej Jerozolimie zostanie zdradzony, tam w tej Jerozolimie zostanie związany, tam w tej Jerozolimie zostanie na niego wydany wyrok, zostanie ubiczowany i że tam w tej Jerozolimie zostanie ukrzyżowany. Prawda? Był tego Jezus świadomy. Oczywiście, że był. Ale był także drugiej prawdy świadomy. Widział swoimi proroczymi oczami. W swym proroczym duchu był tego świadomy, patrząc na błyszczącą w słońcu Jerozolimę i świątynię, że nie minie 40 lat od jego ukrzyżowania, gdy cała Jerozolima zostanie skąpana w morzu krwi. Gdy ci, którzy dzisiaj, którzy za chwilę będą wołać: ukrzyżuj go, krew jego na nas i na dzieci nasze, będą to przeżywać w dosłowny sposób. Że tak jak jego ukrzyżowano, tak oni, las krzyży, wypełni Jerozolimę i okolice Jerozolimy.
Jezus był tego świadomy, że oto nastąpi tragedia tych ludzi. I co Jezus im w związku z tym proponuje? Jezus im proponuje, aby przyszli do Niego. Po co? Ponieważ On, jeśli by przyszli do Niego, jak kokosz, zabezpiecza swoje pisklęta przed atakami jastrzębi i drapieżnych ptaków, tak On zabezpieczyłby ich życie. Tak On, dysponujący mocą wszechmogącego Boga, ich życie zabezpieczyłby. I wtedy byliby bezpieczni i wtedy śmierć nie unicestwiłaby ich życia. Ale co Jezus powiada? Że oni w swej nieodpowiedzialności, powiedziałbym głupocie, lekkomyślności, jakżeż dramatycznie brzmi to słowo, nie chcieliście. Stojąc twarzą w twarz ze śmiercią, stojąc twarzą w twarz z tragedią, nie chcieliście. I skutki tego 40 lat potem już wam przed chwilą opisałem. A może zapytacie, no a dobrze, a co się stało z chrześcijanami? Przecież w Dzień Zielonych Świąt nawróciło się 3000. Przecież potem na kazanie Piotra nawróciło się 5000. Czy oni też zginęli w potopie ognia i śmierci? Trudno jest powiedzieć, ale źródła pozabiblijne powiadają, że Bóg ich wyprowadził. Że Bóg poprzez proroctwa, poprzez słowo prorocze przemawiał do Kościoła: wyjdźcie stąd, wyjdźcie stąd. I ci, którzy usłuchali i wyszli, zostali zachowani. Halleluja. Takie przypadki znamy. Kto czytał z was Szakariana, Demasa Szakariana, nie trzecia godzina, najszczęśliwsi na świecie. Pamiętacie, że gdy Turcy mieli napaść na Ormian i utopić ten kraj w ogniu i w pożogach i we krwi, Duch Święty powiedział wcześniej: dzieci moje, emigrujcie do Kalifornii. I ci, którzy posłuchali, zostali zachowani. Ci, którzy nie posłuchali, zginęli. Powiecie, ale to niemożliwe, to niemożliwe. Dla kogo niemożliwe? Dlatego niemożliwe. Ci, którzy nie wierzyli, zginęli, ale ci, którzy usłuchali, nie zginęli. Brat Janek, może brat Paweł będą pamiętać. Tu przed wojną, na tych terenach, ja chyba już też swego czasu o tym mówiłem. Tu przed wojną, na tych terenach, Bóg w wspaniały sposób, nadnaturalny sposób także objawiał to, co się wkrótce dziać będzie. Podpowiedzcie mi, bracia, jeśli ja pomylę nazwisko. On nazywał się Kajfosz, czy nazywał się Konderla? Konderla. Konderla. Ja chyba już o tym opowiadałem. Brat Konderla. W czasie wojny pracował w Hucie Trzynieckiej. Pracował w Hucie Trzynieckiej. I oto Amerykanie jednego dnia rozrzucili ulotki, że o godzinie 12 huta będzie zbombardowana, żeby pracownicy nie przychodzili do pracy, bo huta będzie bombardowana. A więc ukazało się postanowienie dyrektora, żeby nikt nie przychodził do pracy, bo huta będzie bombardowana. Tak wynika z dokumentów, do których dotarłem. I oto co? Wieczorem on się modli i Pan mu mówi: nie, huta nie będzie zbombardowana. Ja ci to mówię, że huta nie będzie zbombardowana. I na przekór wszystkiemu rano o 7 idzie do pracy. Przychodzi do pracy, brama zamknięta, jedynie dyrektor tam gdzieś przyszedł, aby może wydać ostatnie polecenia, zobaczył i mówi: panie Konderla, no jakżeż to? Przecież nie wolno dzisiaj, bo będzie huta bombardowana. Panie dyrektorze, nie będzie bombardowana. Ja idę na swoje stanowisko. Coś pan oszalał? może współczesnego języka. Bóg mi objawił, że w hutanie, daj Pan sobie spokój z Pańskim Bogiem, niech Pan idzie do domu, bo huta będzie... Nie, nie będzie bombardowana. Pan mi powiedział wczoraj wieczorem, gdy się modliłem, że huta nie będzie bombardowana. Na własną odpowiedzialność niech Pan to zrobi, jeżeli Pan nie chce iść do domu. Tak, na własną odpowiedzialność, na odpowiedzialność mojej rodziny. Idę i staję przy warsztacie pracy. Godzina 12, słychać ryk silników samolotowych. Miasto zamarło z przerażenia. Wszyscy się skryli. A on normalnie pracował. Wszyscy oczekiwali, że za chwilę będą lecieć bomby. Tymczasem samoloty przeleciały nad Czyńcem i nie wiadomo z jakich powodów poleciały aż nad Ostrawę i na Ostrawę zrzuciły bombę. I do dziś jest to zagadka II wojny światowej. Nie mogą się zorientować, ja nie pamiętam nazwiska tego, który się zagadkami II wojny światowej zajmuje, Wołoszański, kiedyś opracował program, słyszałem. Nie mogą się zorientować, dlaczego samoloty się tak pomyliły. Skoro miały bombardować Czyniec, tymczasem zbombardowały Ostrawę. Do dzisiaj jest to niewyjaśnione. Ale Bóg o tym wiedział. I na świadectwo, żeby wszystkim niedowiarkom, którzy mówią, że dzisiaj Bóg już nie mówi, Bóg już dzisiaj nie działa, Bóg już dzisiaj nie czyni cudów, żeby takich wszystkich niedowiarków, a i wtedy ich nie brakowało, przekonać, że nic się nie wydarzy. Widzicie? On miał także inne proroctwo. No, powiedzmy, gdy zbliżał się front, to jeśli ja dobrze pamiętam, bo to już są lata, jak czytałem te jego wspomnienia, Bóg mu powiedział, żeby nikt się z tego miejsca nie ruszał, że Bóg zachowa wszystkich, którzy pozostaną na miejscu, żeby nikt nie wyjeżdżał. I co się okazało? Że niektórzy posłuchali, pozostali. I okazuje się, że front przeszedł, poszedł i nic się ludziom nie wydarzyło. Pozostali w swoich domach ze swoimi rodzinami. Inni spanikowali. Wsiedli na furmanki, pojechali na wschód, a tam wpadli w ręce, już wiecie czyje. Dzisiaj się nie boimy wypowiadać tego słowa Sowietów, a ci im dali Bogu. I niektórzy z nich w ogóle nie wrócili. Widzicie? Gdyby byli mieszkańcy Jerozolimy posłuchali, byliby zachowani. Ale ponieważ nie posłuchali, ale jak powiedziane jest, nie chcieli posłuchać Pana Jezusa, ponieśli szkodę. Ale myślicie, że ja się dziwię mieszkańcom Jerozolimy? Ani trochę. Bo zbyt wielu ludzi mnie otacza i nas otacza, którzy wiedzą, co ich czeka, jeśli nie oddadzą swojego życia Jezusowi, jeśli się nie nawrócą. Ale czy się nawracają? Czy usłuchali wezwania Jezusa, pójdźcie do mnie wszyscy? Czy usłuchali wezwania, o które mówiłem w niedzielę, kto się napije z tej wody, którą ja mu dam? Pójcie i pijcie z wody żywota darmo. Czy usłuchali? Nie, trwają w swojej ignorancji, trwają w swoim zaślepieniu, trwają w swojej zatwardziałości. No i cóż, no słuchajcie, jeśli są tacy pośród nas, sąd za taki postępek, za taką postawę nie ominął mieszkańców Jerozolimy, choć Jezus nad nimi płakał i ubolewał. Nie ominie i nas, jeśli odrzucimy miłosierdzie Pańskie, jeśli odrzucimy miłość Boga, jeśli nie oddamy naszego życia Jezusowi, jeśli Mu nie zaufamy. A więc okres efeski rozpoczął się od tych dwóch wydarzeń, a zakończył się tym drugim dramatycznym wydarzeniem. Czasem powiada się, że zakończył się ten okres nie zburzeniem Jerozolimy, ale w roku 64 początkiem prześladowania przez chrześcijan, przez Nerona. Ja wolę datę 70, bo jest ona bardziej taka, no bardziej
jakby ma większy ciężar gatunkowy niż rozpoczęcie prześladowania. Po okresie efeskim, a więc mniej więcej w roku 70, bracia i siostry, rozpoczął się drugi okres. Okres, który jest opisany przez list do zboru w Smyrnie. Dlatego ten okres nazywa się okresem smyrneńskim. I on jest opisany w dziejach Apokalipsie, w objawieniu świętego Jana, od 8 do 11 wiersza. Zauważcie, to jest bardzo krótki list, zawierający zaledwie 4 wiersze, w porównaniu na przykład z listem do zboru w Tiatyrze, gdzie jest prawie cała szpalta, no to jest bardzo krótki list. To jest bardzo krótki list. I ten okres smyrneński, okres tego krótkiego listu, trwał od roku 70, a więc od zburzenia Jerozolimy, do roku 313. A co znaczy rok 313, to także większość z nas pewnie pamięta. To jest moment wydania tak zwanego edyktu mediolańskiego przez Konstantyna Wielkiego. Co znaczy słowo Smyrna? Słowo Smyrna dosłownie oznacza gorzki. Słowo Smyrna dosłownie oznacza gorzki. Smyrna znajdowała się tam, gdzie dzisiaj znajduje się tureckie miasto Izmir. Dlaczego gorzki? No bo bracia i siostry, gorzki był los chrześcijan w tym okresie. Ciężki był czas, ten czas. Dlatego ten list nie zawiera żadnej nagany. Pan Jezus powiedział, że trzciny nadłamanej nie dołami, ale lnu kurzącego się nie dogaśnie. Popatrzcie, jak miłosierne jest serce, jak miłościwe, jak współczujące jest serce Jezusa. Bo przecież i w tym zborze były pewnie słabości. Oczywiście, że były. Ale ten zbór, ten okres to okres cierpienia. 10 straszliwych prześladowań, które rozpoczęły się, rozpoczął psychopata Neron w roku 64, a zakończył Domicjan, czy właściwie Konstantyn. Ale 10 straszliwych prześladowań. Chrześcijanie byli paleni na stosach. Wystarczy czytać Quo Vadis albo inne tego typu literaturę, by zobaczyć, co despoci tego świata wyczyniali z chrześcijanami. Zrzucali je na areny rzymskich cyrków, by rozszarpywały chrześcijan dzikie zwierzęta. Palono ich na stosie, jak powiedziałem. No, straszliwe tortury przeżywali chrześcijanie. No i teraz popatrzcie na Jezusa. Pewnie Jezus miał też uwagi do tych ludzi. Z całą pewnością niektórzy się wyrzekli prawdy. Nie wytrzymali tortur. Ale zauważcie, Jezus tego zboru nie gani. Nie kładzie jeszcze swojej stopy na ich cierpieniu. Czy widzicie tutaj w tym miłosierne serce Pana Jezusa? Nie chciał im dokładać jeszcze następnego cierpienia. Nie chciał tego ledwo tlejącego się lnu ze wszystkich stron atakowanego przez diabła jeszcze on dopełniać smutkiem i przygnębieniem. Uczmy się tego od Jezusa. Uczmy się takiej postawy. Zanim komukolwiek powiemy szorstkie zdanie, najpierw popatrzmy w jego żrenicę. Czy przypadkiem ten człowiek już i tak dość nie cierpi? To jest nieludzkie, to jest nieetyczne, to jest niehumanitarne. Jeśli ktoś leży zbolały w szpitalu
i powiedzmy cierpi, a przychodzi ktoś nieodpowiedzialny, ja świadkiem takiego zdarzenia byłem i powiada, bracie, gdybyś miał wiarę, to byś nie chorował. No i co wy na to? Ja wtedy byłem za młody, żeby wziąć za kołnierz takiego brata i wyrzucić z tego miejsca. Dzisiaj bym to zrobił, nie oglądając się na to, kim jest. Od samego biskupa bym zaczął, jeśli by tak robił. Bo to jest niehumanitarne. Nawet jeśli. To się przecież w ten sposób nie robi. A co bardziej krewscy, co bardziej śmiali, to jeszcze potrafią powiedzieć, gdybyś nie zgrzeszył, to byś nie chorował. No, to jest dołamywanie trzciny, która już i tak cierpi z powodu nadłamania. To jest deptanie po tym, co raczej rozniecać by należało. Czyż nie tak? Popatrzcie, Chrystus nie każe, nie chłoszcze tego zboru, choć innym tak, mam ci za złe, tak, napominam cię, ale tutaj tego nie znajdziecie, dlatego, że ten zbór cierpi. Wiem, gdzie ty jesteś, nie lękaj się. Zachęca raczej ten zbór. Nie lękaj się. Będziesz poddany próbie. Bądź wierny aż do śmierci, ja dam ci koronę żywota. I tak dalej. Zachęca. Dodaje otuchy. Podnosi. Jest to jeden z niewielu zborów. Jeden z dwóch zborów, którego Chrystus nie zganił. To jest Smyrna i ho, 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 Filadelfia. Dwa zbory, które nie otrzymały nagany. Smyrna ze względu na cierpienia, a Filadelfia ze względu na miłość bratnią. Daj Boże! Ze względu na miłość bratnią tak się kochali, tak się miłowali, że Chrystus ich nie zganił. Nie było powodu, żeby ich zganić. A więc okres smyrneński trwał od roku 33 do roku 313. Czym jest rok 313? Albo może jeszcze jedno zdanie, zanim powiemy o roku 313. Dlaczego? Już o tym też swego czasu mówiłem. Dlaczego pogański Rzym, i nie tylko pogański, potem także chrześcijański, ale to później. Dlaczego pogański Rzym, bo teraz o tym mówimy. Dlaczego pogański Rzym tak straszliwie nienawidził chrześcijan? I dlaczego ich tak prześladował? Dlaczego tysiące ludzi zginęło uśmierconych, umęczonych? Ja już mówiłem wam swego czasu, że to jest niepodobne do systemu rzymskiego, bo rzymski system, Rzym cesarzy był niezwykle tolerancyjnym Rzymem. Tam się nie prześladowało z powodu religii. Mało, każda religia miała prawo sobie wybudować świątynię w Rzymie. A więc ci, którzy wierzyli, że byk na przykład egipski jest Bogiem, no to oni mieli prawo sobie wybudować świątynię. Ci, którzy wierzyli, że Atena jest, mogli sobie wybudować dla niej świątynię. Ci, którzy wierzyli, że taki jest Bóg, mogli sobie wybudować świątynię. A na wszelki wypadek była jeszcze świątynia, Panteon, gdzie wszyscy mogli pójść, żeby się swojemu Bogu kłaniać, jeśli nie mieli swojej odrębnej świątyni. A więc zauważcie, jak tolerancyjny był Rzym. Jak tolerancyjne było społeczeństwo rzymskie. To dlaczego się uwzięło na chrześcijan? To dlaczego chrześcijanie byli mordowani, paleni i tak dalej, pozbawiani czci. Jeden podstawowy powód. Otóż Rzymianie, cesarze rzymscy nie mieli nic przeciwko temu, żeby sobie ktoś czcił kota, ktoś byka, ktoś kogoś tam jeszcze. Ale jeszcze jedną rzecz musiał jako obywatel Rzymu uczynić. Co mianowicie? Uznać cesarza za swojego Boga i Pana. Oddawać cesarzowi jako Bogu, bóstwu cześć. Wystarczyło uznać, że cesarz jest z Bogiem, Panem. Można sobie było wtedy robić, co się chciało. Można sobie było czcić 1000 bóstw. Pokłonienie się cesarzowi jako Bogu było aktem dowodzącym lojalności cesarzowi. A więc władcy tego państwa. Ktoś, kto tego nie zrobił, był uważany za buntownika. I dlatego był od razu skazywany na banicję. Między innymi, tak jak mówiłem tydzień temu, Jan za to, że się nie pokłonił cesarzowi Domicjanowi, został zesłany na wyspę Patmos. A więc ludzie, dlatego że chrześcijanie, dlatego że nie uznawali cesarza za Boga, nie kłaniali mu się jako Bogu, nie oddawali mu boskiej czci, dlatego byli prześladowani. Dlatego byli torturowani, dlatego byli wyzuci ze wszelkich praw. I gdy będziemy mówić o wielkim ucisku, zobaczycie, że ten duch znowu ożywa, że on znowu wyłazi, że on znowu będzie zmuszał ludzi do tego, żeby człowieka uznawali za Boga i człowiekowi jako Bogu się kłaniali. I ten okres prześladowania trwał do 313 roku, zakończył się edyktem mediolańskim, wydanym przez Konstantyna Wielkiego. Podobno jego matka Helena była wierząca, Kościół katolicki uważa ją za jedną ze świętych, jest w panteonie świętych. A Konstantyn także się podobno nawrócił, ale z tym nawróceniem to różnie było, jak mówi historia. No, w każdym razie za namową swojej matki wydał edykt mediolański, który zrównywał religię chrześcijańską z innymi religiami, a w późniejszym czasie wywyższył religię chrześcijańską ponad inne religie. Cieszymy się z tego? No, ja nie wiem, czy mamy powody do radości. Powiedziałbym, że właśnie w tym momencie nastąpił upadek chrześcijaństwa. A jak i na czym to polegało? Będziemy mówić o trzecim okresie i w tym trzecim okresie o tym wspomnimy. Dzisiaj na tym kończymy spotkanie. Powstańmy może, aby się pomodlić. Halleluja. 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 Mam nadzieję, że nie ma wśród nas tak nierozsądnych ludzi, jak nierozsądni byli mieszkańcy Jerozolimy, których Jezus wzywał, do których Jezus przychodził, których Jezus zapraszał, którym Jezus chciał życie zabezpieczyć, zachować, a oni nie chcieli. To jest najnierozsądniejsze postępowanie, jakie może być na tej ziemi. To jest najnierozsądniejsza decyzja, jaką może człowiek podjąć na tej ziemi. Odrzucić zaproszenie Jezusa, odrzucić Bożą prośbę, propozycję. Dzisiaj Bóg chce nas zaprosić, aby nasze życie zachować. Jeśli nie przed śmiercią fizyczną, jakiej podlegali mieszkańcy Jerozolimy, to przed śmiercią duchową. Pan Jezus powiedział, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Przed śmiercią duchową, przed wiecznym potępieniem. Jeśli by jeszcze wśród nas, albo gdyby ktoś wśród nas był taki, kto nie ma pewności zbawienia, kto jeszcze nigdy nie skrył się w cieniu krzyża, nie skrył się pod skrzydłami, obrazowo mówiąc, tego kokosza, Chrystusa, który wyciąga swoje ręce nad światem i wszystkich tych, którzy się pod tymi rękami kryją, zabezpiecza ich życie. Jeśli ktoś byłby dzisiaj pośród nas taki, to proszę Cię, drogi przyjacielu, odezwij się do Pana. Powiedz: Panie, ja chcę się skryć pod bezpiecznymi, wszechmogącymi rękami Twoimi. Ja chcę się skryć w Twoim cieniu. Panie, ja chcę. Będziemy się modlić teraz razem, a Ty tam, gdzie jesteś, odezwij się do Pana, zawołaj do Pana. Poproś, aby Ci przebaczył Twój grzech i aby Cię skrył w cieniu swoich skrzydeł, by Cię zaliczył do swojego stada, które na paszach zielonych pasie i spoczywa ono u wód cichych. Będziemy się modlić. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam tak liczne dowody swojej miłości, a największym z nich jest Twoja śmierć na krzyżu, Twoje cierpienie za nas wszystkich. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty sam przyjąłeś krzyż, abyśmy my mieli życie, abyśmy my nie zginęli. Ty sam stałeś się przekleństwem. O Panie, aby odwrócić od nas przekleństwo. Dziękujemy Ci za to, że dzisiaj, świadomi tego, że za nas umarłeś, możemy do Ciebie się zbliżać. Nie chcemy być tak nierozsądni, jak byli nierozsądni mieszkańcy Jerozolimy, którzy Ciebie odrzucili, którzy nie chcieli, gdy Ty im oferowałeś życie. Wybrali raczej śmierć, wybrali raczej dramat. Panie, my chcemy czegoś zupełnie innego. Chcemy Ciebie, dawcę życia. Chcemy Ciebie, dawcę pokoju. Chcemy bardziej otwierać się na Twoje działanie w naszym życiu. Panie, wyciągnij swoje ręce nad nami i niech w cieniu Twojej wszechmocnej dłoni życie każdego z nas przebiega. Panie, dziękujemy Ci za to, że należymy do Twojego Kościoła, którego bramy piekieł nie są w stanie przełamać, pokonać. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszym Panem, Hetmanem i Wodzem, że idziesz przed nami, że drogę nam torujesz. Chwała Ci, Panie, dziękujemy Ci. O, dziękujemy Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i za dzisiejszy wieczór i za to, że nas zapewniasz, że tym, którzy w Ciebie wierzą, ani włos głowy ich nie spadnie bez woli Twojej, że tych nawet najsłabszych Ty chcesz wzmocnić i posilić, a nie pogrążyć i podeptać, ale chcesz, Panie, dodać każdemu otuchę i nadzieję wlać w serce. Bądź za to wywyższony, bądź pochwalony. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.